Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, zapraszam na program Rozmowy Niedokończone. Pozdrawiam widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Dziś temat: wartość życia w Kościele i demokracji. Naszymi gośćmi są ksiądz profesor Jan Przybyłowski. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych to Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. I drugim gościem jest ksiądz dr Zenon Hannas Palotyn. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wykładowca w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Czcigodni księża, coraz częściej może zadajemy sobie pytania. Dziś mamy mówić o wartości życia. Jaki sens i wartość ma ludzkie życie? Czy mamy prawo je niszczyć? Czy tak naprawdę, co kieruje naszym działaniem, nas ludzi? Rozsądek czy egoizm? A przede wszystkim, czym tak naprawdę jest życie? I może spróbujmy powiedzieć o zagrożeniach życia, bo my jak gdyby tego doświadczamy nieustannie, chociaż my żyjemy, ale to widzimy, księże
tak. Doktorze. No, chcieliśmy dzisiaj w ten wieczór zaproponować ten temat, takiego rozważania na temat wartości ludzkiego życia w Kościele, w świetle Ewangelii, w świetle chrześcijaństwa i też we współczesnym świecie, w demokracji. Możemy bowiem zauważyć, że to życie, wartość tego ludzkiego życia w wielu obszarach stała się coraz tańsza, jest życie staniało. Kiedy widzimy Aleppo, kiedy widzimy wojnę w Syrii, widzimy tysiące ludzi, którzy cierpią straszliwie z powodu wojny, kiedy małe dzieci umierają pod wpływem zrzucanych bomb.
To musimy powiedzieć, że już setki tysięcy ludzi zginęło, tak?
Tak, to są rzeczy,
które... Można na naszych oczach, chociaż daleko od nas.
No to papież, obecnie jest tam papież blisko nawet, nie? Geograficznie w Gruzji czy w Azerbejdżanie dzisiaj był. To wszystko pokazuje, że te obrazy umierających ludzi, obrazy dzieci, które konają wręcz na żywo, na obrazach, no one w jakiś sposób spowszedniały nam, co oznacza, że wartość ludzkiego życia, no też przyzwyczajamy się do tego. No były takie systemy też totalitarne, które sprawiały, że to życie ludzkie, zabicie drugiego człowieka tylko dlatego, że był innej narodowości, czy inne miał pochodzenie etniczne, czy religijne. No, ludzie byli zabijani po prostu w imię jakiejś ideologii, więc... To jest ta pierwsza warstwa, o której chcemy powiedzieć, tak trochę rozważając na temat wartości ludzkiego życia. Co sprawia, że to życie staje się coraz tańsze? Co sprawia, że ludzie są w stanie niszczyć drugiego człowieka i życie tego drugiego człowieka? A z drugiej strony tutaj w Polsce też toczy się bardzo taka ożywiona debata na temat aborcji, na temat ochrony życia nienarodzonych dzieci. I myślę, że to spojrzenie, które chcemy dzisiaj zaproponować, to będzie takie szersze trochę spojrzenie. To, kiedy mówimy o ochronie życia dzieci nienarodzonych, to jest ważny aspekt tej całej problematyki ludzkiego życia. Ale do tego dochodzi wiele, wiele innych zagrożeń.
Zagrożenie, no właśnie, jak ludzkie życie jest, w jaki sposób zagrożone? Bo my może zwracamy uwagę dziś tak bardzo, bo wojna, ksiądz profesor mówi, bo... Ochrona dzieci nienarodzonych, szczególnie tych zagrożonych pod sercem matki, w jakiś sposób też dochodzi do nas cały czas sprawa eutanazji, ale te zakresy...
Tych zakresów jest wiele. Ja tak przygotowałem sobie cytat z Gaudium et Spes, czyli z Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym na Soborze Watykańskim II. I tam jest taki jeden paragraf, 27, który bardzo... tak syntetycznie, po prostu wylicza te największe zagrożenia dla życia ludzkiego we współczesności. To są zabójstwa, ludobójstwa, spędzanie płodu, eutanazja, dobrowolne samobójstwo, później wszelkie tortury zadawane ciału i duszy ludzkiej, próby wywierania przymusu psychicznego, wszystko, co prowadzi do deportacji, niewolnictwa, prostytucji, handlu kobietami i młodzieżą, nieludzkie warunki pracy, w których się pracowników traktuje jak zwierzęta niemalże, więc tych zagrożeń dla ludzkiego życia jest naprawdę wiele.
Tylko to jest zapis sprzed 50 lat.
Ale okazuje się, że sytuacja nie jest lepsza, a wręcz można by powiedzieć, że to, w czym uczestniczymy dzisiaj poprzez media też, może mamy większy wgląd w to, co dzieje się w świecie, ale z drugiej strony no, dochodzi do tego, co nazywamy, że to staje się takie otępienie nasze, że no nasza wrażliwość się zmniejsza.
Też nie, że od razu sobie mamy odpowiedzieć, ale ten głos Kościoła, po co jest ten głos Kościoła, jeżeli widzimy, że te zagrożenia, o których ksiądz profesor powiedział, Kościół mówił 50 lat temu w sposób bardzo taki wyrazisty, że dzisiaj, jak słyszymy, wojna nieopodal, 250 tysięcy ludzi w Syrii. Syria jest zrujnowana, niszczona, która pamięta początki chrześcijaństwa. Tak? My mamy 1050 lat, a tam, można powiedzieć, święty Paweł chodził tak? i nauczał.
Tak, no, podobnie jak w Gruzji i w Azerbejdżanie.
To były pierwsze kraje, w którym to też możemy do tego nawiązać później w naszej rozmowie. A zatem dzisiejszy wieczór chcielibyśmy poświęcić wartości życia ludzkiego, no takiego samego w sobie, żeby się nad tym zastanowić, dlaczego to życie traci swoją wartość, jakie są konsekwencje tego, jak możemy przeciwdziałać temu, żeby to życie było bardziej chronione. To są te pytania, które chcielibyśmy sobie i telewidzom, i radiosłuchaczom postawić.
Człowiek jako też, bo tak patrzymy na niego jako osoba, tak? Bo moglibyśmy próbować wartościować człowieka, czy ze względu na co go uszanujemy, ze względu na co pozwolimy mu, tak, w dzisiejszej dobie i tak będziemy regulowali prawo, że jemu pozwalamy żyć, a drugiego chcemy tego życia pozbawić.
Otóż wartość życia, ona nigdy nie była, prawdę mówiąc, kwestionowana w żadnym systemie politycznym, religijnym, filozoficznym. Życie zawsze było stawiane jako wartość. I teraz, przysłuchując się temu, co już tutaj zostało powiedziane, nasuwa mi się bardzo ważna taka myśl i myślę, że każdy nasz tu telewidz i słuchacz powinien sam w ten tok myślenia się w tym momencie włączyć. Mianowicie jesteśmy świadkami ogromnych zmian, które się dokonują wokół nas, ale i w nas samych. Zmian, nad którymi my już nie panujemy. Zmian, które się dokonują w naszej mentalności, w naszych relacjach międzyludzkich. Zmian, nad którymi nie mamy praktycznie władzy, bo wymyka się to nam spod kontroli. O czym tu myślę? Powiem to na przykładzie ochrony życia. Otóż do wieku XX można powiedzieć, i tu jest zgoda właśnie zarówno tych, którzy się znają na filozofii, religii czy biologicznych uwarunkowaniach. Życie ludzkie było chronione od narodzenia do naturalnej śmierci. Po prostu nie było takiej dyskusji. I co się stało w wieku XX? Otóż przez wiedzę czysto biologiczną, którą zyskaliśmy, badając życie człowieka jeszcze przed narodzeniem, bo mamy taką technikę, życie zaczęło być dzielone na fazy. Że można powiedzieć, że dziecko poczęte to jeszcze nie jest dziecko, tylko zarodek. Później z zarodka się tworzy coś, co już przypomina człowieka, ale jeszcze człowiekiem nie jest. W tej proponowanej ustawie to był 12 tydzień. Jeszcze do 12 tygodnia to nie jest osoba, to nie jest człowiek. Nie wiem na jakiej podstawie, bo możemy to obserwować oczywiście i powiedzieć, co już się wykształciło w 12 tygodniu, a co już się może dalej dziać w 13 tygodniu. Więc powstał nowy problem. Ja tutaj podkreślam, to jest przykład. Nasza wiedza pozwala nam spojrzeć na życie człowieka z zupełnie innych pozycji niż dotychczas. I tak na przykład jak, co prawda, pierwsze próby, jak niszczyć człowieka masowo, podjęli Niemcy w obozach koncentracyjnych. Szukali sposobów, jak uśmiercać tysiące ludzi w jednym momencie, w jednym czasie i nie pozostawiać śladów.
Eksterminacja jeszcze w imię czego? Tak?
Dokładnie. Natomiast dzisiaj to, co oni robili w obozach, to stało się narzędziem ludzi w systemach, które nazywamy systemami demokratycznymi.
To nas kiedyś wzdrygało, a dzisiaj no niejako
dzisiaj
chcemy
stało się powszechne, prawda?
Prawo, tak.
I dzisiaj nas nadal bulwersuje, kiedy mówimy, że Niemcy mordowali miliony ludzi w obozach, ale już nas nie bulwersuje, jeśli mówimy, że jeśli wszystkie z XX wieku wojny weźmiemy, to już są to miliony, chociażby w samej Rwandzie w krótkim okresie kilku lat, nie, gdzie kilku lat, to był rok chyba.
Już kilka miesięcy dosłownie.
Gdzie wymordowano prawie milion ludzi. To jest niewyobrażalne. Więc to, co kiedyś było jakimś, powiedzmy, nadzwyczajnym momentem w ochronie życia, dzisiaj stało się narzędziem, które używają również demokracje. Co tu dużo mówić? To, co wiemy o Syrii, tam się dwa mocarstwa biją. To nie Syryjczycy się biją. Dwa mocarstwa. Tam się biją sojusznicy Rosji i sojusznicy Ameryki. No tak to wygląda. Dlatego chciałbym na to mocno zwrócić uwagę, że dzisiaj każdy z nas musi spojrzeć trochę inaczej na ochronę życia i ochronę człowieka, niż do tej pory to się każdemu z nas wydawało. Po prostu musimy skorzystać z osiągnięć wiedzy, jaką mamy, i starać się to włączyć na sposób myślenia o człowieku i jego, i wartości jego życia.
No, jak gdybyśmy to chcieli porównać, tak, bo chronić życie ludzkie i chronić życie zwierzęcia jakiegoś. Ta różnica, tak, bo jak gdyby też możemy tutaj zapomnieć o tym, co istotne. Mówiliśmy o tej godności, czy my sobie przypominamy nieustannie o tej godności człowieka, o jego osobowym charakterze.
No ja bym tutaj, i myślę, że tu się uzupełnimy z Zenonem, ja bym włączył właśnie w tę naszą rozmowę to, co się nie zmieniło, bo wartość to jest to, co się nie zmienia. Czyli zmieniają się uwarunkowania, zmienia się poziom wiedzy i o człowieku, i o jego życiu, i o tym, jak można to życie zabijać, i jak można je chronić, bo wiedza tu idzie w różnych kierunkach i pomaga człowiekowi, albo może mu przeszkadzać. Ale to, co niezmienne w wartości życia, to jest godność. Godność osoby ludzkiej. Jeśli dzisiaj możemy mówić o ochronie życia dziecka nienarodzonego, to wywodzimy wszystkie argumenty za ochroną życia z godności osoby ludzkiej. I godność osoby ludzkiej jest wpisana zarówno w etykę, w wartości ogólnoludzkie i w prawo. Więc jeśli chcemy wejść na poziom wartościowania życia ludzkiego, to musimy sobie uświadomić, że wszystko, co możemy powiedzieć o ochronie życia i ochronie człowieka i wartości życia, wywodzi się z godności osoby ludzkiej.
I też warto może to też sobie to uświadomić, że te kryteria oceniania wartości ludzkiego życia, czy dany człowiek może żyć, jaka jest wartość jego życia, te kryteria są też w świecie inne od tych, które proponuje nam Ewangelia. Na tym polega całe to napięcie, w którym uczestniczymy. To znaczy w świecie bardzo często życie ludzkie ma wtedy wartość, kiedy mamy do czynienia z człowiekiem zdrowym, który robi karierę, który nie stwarza żadnych kłopotów, dobrze funkcjonuje, ma pieniądze, potrafi wchodzić w relacje z innymi ludźmi. Jest po prostu człowiekiem sukcesu.
Tylko pytanie, czy to jest inna osoba, czy on w jakiś sposób traci tą swoją godność, bo jest chory, na przykład niepełnosprawny, dokładnie, albo jest dzieckiem w łonie matki.
Na to właśnie to, o czym mówimy. Kościół zawsze stawał w obronie tych, którzy właśnie nie są bogaci, którzy nie mają zdrowia, nie mają takiego szczęścia i powodzenia w życiu, tylko raczej są po tej cienistej stronie stoją, bo są zmarginalizowani z różnych powodów. Są chorzy, są dotknięci cierpieniem, albo tak jak dzieci, no, są po prostu słabsze.
Tylko tutaj też jak gdyby przeciwstawiamy, tak, często w tej obronie, czy w tym spieraniu się o życie, przeciwstawiamy prawa jednego człowieka prawom drugiego człowieka. Wolność jednego, wolność drugiego.
To jest też to myślenie świata, że drugi człowiek w tej mentalności współczesnej staje się zagrożeniem. Ktoś, kto jest, próbuje zabrać mi coś, jest konkurentem. Czasami nawet w tej argumentacji, której słyszymy na temat ochrony dzieci nienarodzonych, dziecko jest traktowane wręcz jako agresor. Dlatego w pewnym sensie, bo ingeruje w nasze życie, zmienia nasze życie, czy zmusza nas do tego, żeby zmienić nasze życie, jest w pewnym toku argumentacji niektórzy uważają właśnie, że to dziecko, które nie jest jeszcze narodzone, staje się swego rodzaju przeszkodą dla rozwoju osobowości drugiej osoby, matki, która to dziecko nosi. Ale jeszcze raz, to warto sobie to uświadomić, że to wartościowanie życia w Kościele, kiedy my mówimy, że każdy człowiek ma tę samą godność dziecka Bożego, mówimy też językiem teologicznym dziecka Bożego, a wręcz ci, którzy są najsłabsi, to są ci, którzy przypominają nam Chrystusa i że mamy o nich się najbardziej troszczyć, bo ci bogatsi, ci bardziej...
W nauczaniu on sam nam zwracał na to uwagę.
Dokładnie.
Tak? Macie ubogich,
natomiast świat
dzieciom chciał przychodzić do mnie.
Natomiast właśnie ten świat, ten konsumpcyjna taka mentalność, no chciałaby usuwać wszystkie takie przeszkody. Tych ludzi, którzy sobie nie dają rady, są słabsi, kosztują, ich utrzymanie kosztuje. Więc to jest niezwykle, kiedy sobie to uświadomimy, że świat myśli takimi kategoriami, natomiast Ewangelia zaleca nam to myślenie właśnie w ten sposób. I to sprawia, że Kościół i Ewangelia no w tej mentalności świata nie mieści się. To napięcie, dlaczego świat czasami krytykuje Kościół, czy bardzo mocno to nauczanie Kościoła jest podważane, ono wynika z tego podstawowego napięcia, że my mówimy, nawet jeżeli to życie ludzkie ma trwać godziny, albo dwie, albo trzy, to nie można go zniszczyć. Ono ma swoją wartość i my powinniśmy jako świętość potraktować to życie, uklęknąć przed tym życiem wręcz, uszanować je, a nie niszczyć to życie. To jest podejście Ewangelii do ludzkiego życia. I jeżeli my mówimy o czymś takim, że nawet jeżeli to życie kosztuje, nawet jeżeli trzeba ekonomicznie zaangażować się w to, żeby to życie podtrzymać, to nie wolno go zniszczyć. Ta ekonomia nie może decydować o wartości ludzkiego życia. To są oczywiście, to co teraz mówię, zauważmy, że to może wywoływać duży sprzeciw. I nie dziwmy się, że ta Ewangelia, o której mówił Chrystus i którą my dzisiaj głosimy światu, no też wywołuje swego rodzaju napięcie. To jest źródło tego napięcia wobec Kościoła i nauczania Kościoła na temat godności ludzkiej i ochrony życia ludzkiego.
Czyli po prostu, że możemy tak, nie wiem, czy od strony subiektywnej popatrzeć, że życie rozpatrywane jest tylko z mojego, czy ja rozpatruję tylko je ze względu na siebie samego, tak? Ja jako jedna osoba. I w ten sposób też nie widzę może tej relacji mojej czy drugiego człowieka do mnie. Mhm.
Tak, to jest bardzo ważny problem. Życie to jest zawsze dramat, ja to tak określam, w którym bierze udział wiele osób, podmiotów bym też powiedział. Życie to nie jest tylko problem mój osobisty, dlatego ja nawet nie mam prawa odebrać sam sobie życia. Samobójstwo w tej ocenie etycznej jest jednoznacznie złem. I nie ma nigdzie takiego prawa, które by, czy oceny moralno-etycznej, która by określiła odebranie sobie życia jako prawo człowieka. A zatem jeśli człowiek nie ma prawa do swojego życia, to musimy zadać właśnie to pytanie. Jakie osoby uczestniczą w tym dramacie wartościowania życia? Otóż, jak wiemy, tymi pierwszymi osobami, które odpowiadają za życie, są rodzice. I słusznie twierdzą rodzice, którzy powtarzają swoim dzieciom, że dopóki żyją, są ich rodzicami, a ci, którzy przyszli na świat poprzez przekazanie przez nich życia, są ich dziećmi. Ta relacja się nie zmieni. Więc rodzice. I tutaj od razu musimy sobie wprowadzić taką kategorię między czynem świadomym i wolnym, a czynem odpowiedzialnym. Otóż prawo bardziej i demokracja skupia się na tej świadomości i wolności człowieka. Natomiast w katolickiej nauce społecznej i w całej tej argumentacji moralnej kładziemy nacisk na odpowiedzialność. To nie jest tylko, że ja wiem, co robić i podejmuję działanie, dokonując pewnych wyborów i decyzji.
I odpowiedzialność nie tylko względem siebie, ale również
właśnie
tego drugiego człowieka.
Tak, i tutaj w odpowiedzialności musimy uwzględnić inne osoby. Czyli rodzice w stosunku do dziecka to nie jest tylko świadomość i wolność, to jest odpowiedzialność za to dziecko, które z ich działania, z udziału w tym stwórczym akcie Boga otrzymało życie. Dalej, wchodzą podmioty, które już nie mają charakteru osobowego, ale pewne osoby reprezentują te podmioty. Myślę tu o państwie i kościele. Ze strony państwa za to nowe życie odpowiedzialni są rodzice i ci, którym rodzice tę opiekę nad nowo poczętym życiem zawierzają. A więc to jest w pierwszym rzędzie służba zdrowia, która powinna zadbać o odpowiednie warunki dla matek i ojców również. To jest opieka społeczna, która powinna zadbać o to, żeby to dziecko od początku miało zapewnione właściwe warunki przyjścia na świat. Mówimy o pewnym ideale, ale działania trzeba podejmować na każdym poziomie możliwości. To jest dalej ochrona prawna.
Czyli ci, którzy stanowią prawo, tak? Też mają odpowiedzialność.
Oczywiście, oni są odpowiedzialni za to konkretne życie. Ze strony Kościoła mamy rodzinę jako całość, czyli wielopokoleniowe środowisko, w którym to życie się poczyna. Mamy później wspólnotę parafialną, którą też traktujemy jak taką pierwszą rodzinę, w której każdy, kto żyje w takiej rodzinie, ma prawo zwrócić się o tę pomoc. Mamy ze strony Kościoła instytucje, które w szczególny sposób zajmują się ochroną rodziny i pomocą w przyjściu dziecka na świat. To jest cały zespół duszpasterstwa rodzin, gdzie są instytucje, gdzie są osoby zaangażowane, gdzie są wolontariusze. I mamy wreszcie Kościół, który głosi wartość życia, wywodząc ją z godności człowieka jako największe bogactwo i skarb, jaki człowiek może otrzymać.
I w sposób niezmienny, gdy patrzymy na przestrzeni wieków. Księże doktorze.
No w tej problematyce, o której tutaj, ta godność, z której wywodzimy wartość ludzkiego życia, no to jest niezwykle ważne, że każdy człowiek, jeszcze raz, to w tej nauce Kościoła jest to podkreślane, od momentu poczęcia do naturalnej śmierci ma taką samą godność i wymaga takiego samego szacunku. Podkreślanie tego faktu, no to jest w tym nauczaniu Kościoła bardzo ważne, to jest cały czas ciągłość tego nauczania. My dzisiaj w tej audycji, później też w tej radiowej wieczorem, chcielibyśmy też się skoncentrować na takim bardzo ważnym dokumencie, który został wydany przez jeszcze papieża świętego Jana Pawła II w 1995 roku. To jest encyklika Evangelium Vitae, czyli Ewangelia Życia. Ja tak zachęcam też słuchaczy, wszystkich telewidzów, jeżeli chcemy uczestniczyć w sposób taki bardzo świadomy, pogłębiony w całej tej debacie na temat ochrony życia nienarodzonych, ja myślę, że lektura tego dokumentu jest naprawdę bardzo, bardzo ważna. Ja go jeszcze raz przeczytałem, przygotowując się do dzisiejszego programu, i naprawdę z całego serca tym wszystkim, którzy też w legislacji pracują, którzy starają się o ustalanie pewnych zasad prawnych, odwoływanie się do tego dokumentu, przeczytanie go z takim głębokim zrozumieniem, wręcz z modlitwą, z medytacją, byłoby na pewno wielką sprawą. To znaczy wtedy ta nasza obrona życia nie będzie tylko jakimś takim spontanicznym aktem naszej woli, jakiegoś takiego zaangażowania, ale będzie naprawdę bardzo pogłębiona. Bo ta ochrona życia i wartość ludzkiego życia to nie obejmuje tylko tego okresu przed narodzeniem, ale też no, ktoś, kto walczy w obronie życia dzieci nienarodzonych, a sam na przykład, no nie wiem, papierosy pali albo niszczy w jakiś sposób inny rodzaj życia, więc jest swego rodzaju niekonsekwencja. To znaczy, jeżeli chcemy
czy konsekwencja bronić, od początku do końca.
Jeżeli chcemy autentycznie być świadkami i bronić ludzkiego życia, to powinniśmy to robić rzeczywiście na wszystkich etapach, a nie tylko na jakimś jednym. Więc myślę, że ten dokument jest właśnie takim bardzo całościowym, bardzo precyzyjnym opisaniem tego, na czym polega ochrona życia. I ten dokument też zwraca uwagę na przykład na to, o czym mówiliśmy na początku, że coraz częściej w naszej świadomości brakuje świadomości, że zabicie drugiego człowieka czy jakieś takie zniszczenie ludzkiego życia jest przestępstwem. Ja przeczytam ten jeden taki fragment, który jest niezwykle, niezwykle ważny. Zamachy na życie tracą stopniowo charakter przestępstwa, jest to w cudzysłowie napisane, i w paradoksalny sposób zyskują status prawa. Znaczy, to już nie jest przestępstwo, tylko to się staje prawem. Do tego stopnia, że żąda się uznania ich pełnej legalności przez państwo, a następnie wykonywania ich bezpłatnie przez pracowników służby zdrowia. Więc to, co w naszym rozumieniu ochrony życia jest przestępstwem, bo jest przeciwko ludzkiemu życiu, staje się prawem i jest jeszcze prawo do tego, żeby inni to wykonywali w ramach swoich obowiązków. Więc to jest zupełna perwersja, zupełne odwrócenie porządku tego, co jest przestępstwem. Ja dodam, że w wielu regulacjach prawnych też, na przykład w Niemczech jest tak, że aborcja jest definiowana jako przestępstwo. Znaczy jest przestępstwem z tym, że państwo rezygnuje ze ścigania tego przestępstwa i karalności tego przestępstwa w pewnych określonych przypadkach. Ale sam fakt dokonania właśnie przerwania ciąży jest przestępstwem. Jest to tak zdefiniowane przez prawo. Ale państwo jako suweren, jako ten, który ustanawia prawa, rezygnuje z wykonywania kary. To jest niezwykle ważne, żeby to sobie uświadomić, że prawo nie mówi, że to jest dozwolone, że można to robić. Prawo definiuje nawet to, że jest to przestępstwo. Ale rezygnujemy z karalności.
Ktoś mówi, że stan prawny aborcji na świecie na przykład wskazuje, że w Niemczech jest legalny. Legalne na życzenie.
Jeszcze
tak,
raz.
Tak próbuje się sprawę przemycić. Tak?
Ale jest to niezwykle, rozumiemy różnicę.
Gdybym zobaczył w wyszukiwarce, prawda, nawet tak. W Google dostępne dla wszystkich, legalne, tylko nielegalne i zależy od regionu. Jest nie ma informacji właśnie tej, o której ksiądz doktor mówi, tego, że jednak państwo broni życia, tylko
w pewnych przypadkach rezygnuje z karalności ścigania tychże czynów.
A ktoś w sposób bardzo prosty mówi legalny, raz jest nielegalny i zależy od regionu. Więc nie ma już tej budowania tej świadomości człowieka w odniesieniu do życia, tych uwarunkowań.
Tak? Więc myślę, że w naszej świadomości, kiedy rozmawiamy, nauka społeczna Kościoła jest w tym przypadku bardzo, bardzo konkretna i bardzo jasna. Jest to przestępstwo.
Myślę, że też dziś możemy trochę wspomnieć o tej debacie, która już się odbywała. Pewnie będzie ten namysł, jeżeli chodzi o ochronę życia w Polsce, w parlamencie omawiany. Były dwie propozycje. Jeszcze jest jedna, która z pewnością będzie czytana na posiedzeniu plenarnym. Później kwestia prac w komisji. Ale nieraz się tak zastanawiamy, bo ludzie, którzy kończą, gdybyśmy tak popatrzyli w życiorysy, nieraz się tym interesujemy, kończą nawet teologię moralną, a wypowiadają takie zdania, jeżeli chodzi o obronę życia, że zadajemy sobie pytanie, jak to się ma? Więc księże profesorze, czcigodni księża, kwestia etyki, moralności, tak, w życiu i stanowienia prawa. Jak sobie z tym radzić? Bo niektórzy mówią, że ten kompromis, który dziś mamy, zostawmy to. Prawda? Bo to jest dobre rozwiązanie, nie popsujmy tego. A teraz ja jako katolik, jako człowiek wierzący, jako obywatel, prawda? Jak ja na to mam patrzeć, na czym się mam oprzeć?
Tak, to jest problem bardzo delikatny, bo jak wiemy, w polskiej sytuacji dobrze się stało, że to nie jest inicjatywa ustawodawcza prezydenta, to nie Sejm sam z siebie, tylko że to są inicjatywy obywatelskie. Próba uregulowania na nowo. To jest bardzo ważne. My już w pewien sposób dojrzeliśmy jako społeczeństwo do takiej prawdziwej dyskusji na poziomie państw dojrzałych demokratycznie. Że nam Sejm nie musi tego narzucać, że to nie musi prezydent występować jako suweren i ten, który występuje w imieniu narodu, tylko naród sam się próbuje wypowiedzieć na temat tej kwestii. I jak to w demokracji bywa, pojawiły się różne propozycje. Tu ojciec wspomina, że będzie jeszcze jedna.
Federacji Ruchów Obrony Życia.
No tak. Właśnie. I bardzo dobrze, bo uważam, że ta dyskusja już w Sejmie i później w komisjach, bo żaden, uważam, projekt, nawet najbardziej szeroko dyskutowany w różnych środowiskach obywatelskich, nie jest na tyle dojrzałym projektem, żeby go można od razu głosować. Trzeba nad nim jeszcze namysłu i oczywiście dyskusji w jednej, drugiej izbie niższej i wyższej w Polsce. Ale to podkreślam, to jest inicjatywa obywatelska i my powinniśmy to takim naprawdę wielkim naciskiem powtarzać we wszystkich mediach katolickich. To też nie Kościół o to walczy, bo Kościół nie zmienił, nie zmienia i na przyszłość nie zmieni swojego nauczania o wartości życia. Więc to już jest jakiś symptom tych zmian, które dokonały się przez te 25 lat istnienia demokracji w Polsce. Jednak ona zaczyna dojrzewać. Zaczyna funkcjonować w umysłach ludzi. To jest piękne. I jeśli będziemy to powtarzać, to myślę, że w ludziach zrodzi się taka odwaga do tego, żeby myśleć w sposób nie podpowiadany przez media, ale w sposób sumienia, które jest ukształtowane. Ono może być jeszcze niedojrzałe w niektórych kwestiach, ale to już jest kwestia poruszana przy uwzględnieniu i odwołaniu się do sumienia poszczególnych ludzi. Więc obywatelskość to jest pierwsza rzecz. Druga. Mamy w tej chwili ważny problem władzy w Polsce. Otóż w każdym systemie politycznym, żeby rządzić społeczeństwem, trzeba ustanawiać prawa. I obecna władza nie próbuje nam przygotować takiej ustawy, która by gwałciła większość, mniejszość. Na razie jesteśmy w fazie dyskusji. I myślę, że wyraźnie wybrzmiało, że władza obecna ma świadomość, że oprócz prawa naturalnego, oprócz prawa, które jest stanowione, jest jeszcze prawo wieczne. I to nie jest jeszcze poziom odwoływania się do wartości religijnych. Ja używam prawo wieczne, bo taką nomenklaturą posługujemy się w katolickiej nauce społecznej. Ale ja mówię tu o prawie Bożym, mówię tu o prawie ogólnoludzkim. W każdym razie wydaje mi się, że w tej dyskusji już nie da się pominąć odwołania do tego, co nazywamy prawem wiecznym, prawem naturalnym, prawem ogólnoludzkim. A w tym prawie życie ludzkie jest wpisane jako wartość najwyższa. Więc nie da się tego pominąć. I ostatnia dla mnie ważna kwestia w tej dyskusji to jest to, że nie możemy uznać głosowania jako stanowienia prawa, któremu naród ma się podporządkować. Czyli jeśli by nawet okazało się, że w naszym Sejmie, w naszym parlamencie próbowano by przemycić taką ustawę, która zezwalałaby na zabijanie dziecka, bez względu na to, w jakiej fazie jest to życie, to byłoby to prawo, które już nie zostałoby przyjęte na tym poziomie demokratyzowania naszych tutaj porządków, jakie zostały w naszym państwie stworzone. Czyli uważam, że w tej chwili bój toczy się nie o to, czy dopuścić aborcję, czy nie, tylko jak chronić dziecko, jak chronić matkę, jak chronić rodzinę, jak pomagać od strony prawnej w tych sytuacjach, w których to życie może być w jakikolwiek sposób zagrożone.
Bo to, że chronić je mamy, to już wiemy.
Wydaje mi się, że dorośliśmy jako społeczeństwo obywatelskie, społeczeństwo demokratyczne do takiej dyskusji, że już nikt nam nie powie, że zarodek w chwili poczęcia można usunąć, bo to nie jest człowiek, a w 12 tygodniu też jeszcze nie jest człowiek, ale już w 13 jest, bo jest na przykład zdolny do samodzielnego funkcjonowania. Podkreślam to, że o tym się nie mówiło w tej dyskusji, zwłaszcza medialnej, że również przy obecnie funkcjonującej ustawie matka, która dopuści się aborcji wobec dziecka, które jest zdolne do samodzielnego funkcjonowania, podlega karze, i to dosyć surowej, w tej ustawie, która już obowiązuje. Więc my nie mówmy, że dyskusja o karalności to jest wniesiona przez... Nie. Ja jeszcze raz podkreślam to, co powiedziałem. Dorośliśmy do tego, żeby dyskutować, jak chronić życie, jak chronić matkę, żeby się tego nie musiała dopuścić, jak chronić rodzinę, żeby mogła ta rodzina ochronić życie od początku, jakie dać narzędzia tym podmiotom, o którym mówiliśmy, opiece społecznej, opiece medycznej, ze strony Kościoła, tym instytucjom, które Kościół stworzył, żeby mógł włączyć się również Kościół w ochronę życia.
Demokracja nie na tym, żeby komuś prawa odbierać. Na przykład
nie
dziecko.
Odbierać, tak, tylko chronić.
To jest niezwykle też istotne, że to uświadomienie sobie tych dwóch porządków, tego porządku moralnego i porządku prawnego, które mają wpływ na nasze decyzje i na nasze zachowanie. Bo nasze ludzkie działania wynikają z tych dwóch podstawowych motywacji, czyli albo sumienie nasze, moralność dyktuje nam coś, albo porządek prawny, który nam coś nakazuje albo czegoś zabrania. I to są te dwa porządki, które też myślę, że dla nas, dla chrześcijan, no my chrześcijanie będziemy zawsze podkreślać sumienie jako podstawowy taki motor naszego działania. Moralność, sumienie, to ono nam mówi, jakie decyzje są dobre, jakie są złe, i w ten sposób kształtujemy nasze życie, jak podpowiada nam nasze sumienie. Tak chrześcijanie postępowali od samego początku. Jak sobie, no nie wiem, taki przykład prosty weźmy, prawo rzymskie, które zezwalało rzeczywiście na zabijanie dzieci, było niewolnictwo i wiele, wiele innych takich prawnych uzasadnień było wtedy w okresie prawa rzymskiego w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, a chrześcijanie żyli w tym systemie prawnym. Posługując się swoim sumieniem, posługując się nauką Kościoła i kształtowaniem ludzkich sumień, doprowadzali do tego, że porządek prawdy był zmieniany pod wpływem właśnie ludzi, którzy mieli sumienia. Więc ja chcę powiedzieć, że w takim myśleniu Kościoła my bardziej jesteśmy przekonani do tego, że porządek prawny, ukształtowane dobre ludzkie sumienia są skuteczniejszym narzędziem do tego, żeby podejmować słuszne decyzje, aniżeli porządek prawny. Owszem, porządek prawny jest ważny, natomiast w świecie, kiedy mówimy o tej różnicy w demokracji i Kościół, właśnie porządek prawny bardziej decyduje o tym. Bo tutaj, kiedy mówimy o moralności, no to świat nam zawsze podpowiada, że tutaj każdy jest wolny i może robić to, na co ma ochotę. Jedynym ograniczeniem tego jest prawo. Bo prawa, no, jeżeli ktoś podatku nie zapłaci, zostanie ukarany.
Z prawem, jak ksiądz profesor powiedział, zawsze związana jest ta odpowiedzialność, więc czy ja mogę rzeczywiście robić, co mi się podoba?
Co mi się podoba, to już jest moralność, prawda? Natomiast w świecie...
Ale nie ma czynów bez...
Tak upraszczając, ja oczywiście upraszczam, ja zdaję sobie sprawę, że nie jest to... Ale chcę zwrócić na to uwagę, że jeszcze raz my chrześcijanie nie, przynajmniej ja tak.
Może być tak, że jak mnie się coś dzieje, to zaraz mówię hola, hola, ale jak tobie robię...
Tak, no to jest taka moralność Kalego, tak. Sienkiewicz to opisywał bardzo precyzyjnie. Ale jeszcze raz chcę powiedzieć, że wydaje się, że nie możemy aż tak bardzo wierzyć w taką skuteczność samego prawa. Jeżeli ludzkie sumienia nie będą ukształtowane dobrze, to żadne przepisy prawne, nawet najcudowniejsze i najlepsze, one nie zapewnią nam społeczeństwa, które
ale
będzie...
Ale trzeba je próbować wypracowywać, bo one też mają nas oświecać, tak?
One są ważne.
Mają nam,
one
mają... Tak, nie usprawiedliwiać naszych może niechlubnych czynów, czy nagannych.
Co do tego nie ma wątpliwości, zgadzamy się. Ale chciałbym, żebyśmy to rozróżnienie pomiędzy moralnością a prawem, żeby ono... I bardziej kładziemy akcent na wychowanie ludzi, matek, dziewcząt, chłopców, do tego, żeby dobre decyzje podejmowali, to jest będzie większą, skuteczniejszą bronią, żeby dzieci narodziły się i miały dobre warunki, aniżeli tylko zapisy prawne. Dodam też tej dyskusji może, dlatego rozmawiamy tutaj o zapisach prawnych, które też niedługo, jeżeli te ustawy będą głosowane, o tym mówi, o tej sytuacji parlamentarzysty, który ma podjąć decyzję, za jakim prawem będzie głosował. Bo w którymś miejscu zostanie na papierze, zostaną przedstawione zapisy, tak. I trzeba będzie głosować. Więc o tej sytuacji, takiej jak zachowywać się mają parlamentarzyści w takich sytuacjach, mówi znowu encyklika Evangelium Vitae.
Świętego Jana Pawła II,
to jest 73 punkt. Ja naprawdę zalecam wszystkim parlamentarzystom.
To ja może zaproszę naszych widzów, słuchaczy, a ksiądz profesor zaraz nam powie, jak brzmi ten punkt. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Dziś wartość życia w Kościele i demokracji. Czekamy na Państwa głosy w naszych rozmowach. 56 657 0011, pierwszy numer. Drugi 56 657 0012, to Polska Północna i Południowa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Telefony dla widzów z zagranicy 48 56 655 20, przepraszam, 657 0013 i 48 56 657 0014. Jest też możliwość połączenia się przez Skype'a. Oczywiście wideo, taką rozmowę dopuszczamy do naszego tutaj, do naszej dyskusji, naszej rozmowy. Księże doktorze.
Tak, a przeczytam to, to jest język no, trudny, to jest język teologiczny, język, który jest językiem etyki, ale jego, myślę, że to, bo to nie są moje osobiste przekonania, tylko to jest oficjalne nauczanie Kościoła, które w tej konkretnej sytuacji w Polsce jest niezwykle ważne. Szczególny problem sumienia dla parlamentarzysty mógłby powstać w przypadku, w którym głosowanie w parlamencie miałoby zdecydować o wprowadzeniu prawa bardziej restryktywnego, to znaczy zmierzającego do ograniczenia liczby legalnych aborcji. Czy my stoimy przed właśnie próbą ograniczenia liczby dokonywanych legalnych aborcji, a stanowiącego alternatywę do prawa bardziej permisywnego, czyli takiego bardziej liberalnego, już obowiązującego lub poddanego głosowaniu. Czyli mamy sytuację taką, że jest jakieś prawo, które jest bardzo liberalne, otwarte, a teraz będzie głosowane prawo, które jest bardziej ograniczające, ale nie jest absolutnie zabraniające wszelkiej aborcji. Rozumiemy tę sytuację.
Mam postępować ku górze.
Dokładnie. I tak mówi, ten dokument w tym miejscu. W przypadku, gdyby nie było możliwe odrzucenie lub całkowite zniesienie ustawy o przerywaniu ciąży, parlamentarzysta, którego osobisty, absolutny sprzeciw przeciwko przerywaniu ciąży byłby jasny i znany wszystkim, postąpiłby słusznie, udzielając swego poparcia propozycjom, których celem jest ograniczenie szkodliwości takiej ustawy i zmierzających w ten sposób do zmniejszenia jej negatywnych skutków. Czyli zauważmy, że to, że ktoś będzie głosował za jakąś ustawą z parlamentarzystów, która będzie pewne przypadki dopuszczała, to nie znaczy, że on postępuje wbrew katolickiej nauce społecznej, nauczaniu Kościoła. O tym mówi ten punkt właśnie encykliki na temat życia ludzkiego.
Na ten moment to jest jedynie możliwe.
Więc ja myślę, że przeczytanie jeszcze raz, no to przeczytanie tej encykliki w tej naszej debacie na pewno uporządkowałoby bardzo, bardzo wiele spraw i pomogłoby nam podjąć dobre decyzje.
Dziękuję. Mamy pierwszy głos. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dzielica.
Teraz i zawsze. Witamy ojca dyrektora.
Ja bardzo, bardzo dziękuję za ten temat. Bardzo dziękuję, bardzo aktualny. I może w związku z tymi różnymi takimi poczynaniami tych, którzy chcą nieograniczonej aborcji, i z tym jutrzejszym, chyba to jutro robią, jakiś taki czarny poniedziałek.
Tak, takie marsze, manifestacje proszę. Takie, tak, planują
tak,
takie.
To może, tak zresztą podobno nawet w pracy zwalniają na to i tak dalej. Czy to dlaczego nie powinni zwolnić tych, którzy są przeciw aborcji, prawda? To wtedy byłaby jakaś to równowaga. A nie tak inaczej, to jest takie totalitarne metody, tak? żeby tą swoją ideologię przeprowadzić. Ale do czego zmierzam? Kochani, myślę o życiu, to myślę o tym, ile w Polsce zostało zabitych dzieci. Od tego czasu, od 1956 roku, gdy wprowadzono tą zbrodniczą, stalinowską ustawę o zabijaniu. Bo to była ta ustawa. Chyba w 1956 roku to wprowadzili. Na pewno więcej niż 20 milionów, może 26. Chciałem się dowiedzieć dzisiaj od pana doktora Zięby. On wie to dokładnie, bo te cyfry mogą mi się już mylić. Ale wiem, że na pewno ponad 20 milionów. To gdy tak patrzę, w Polsce w tej chwili nie ma 40 milionów. Jest 38, powiedzmy. No to wyobraźmy sobie, ile to jest, ile zamordowanych. To jest więcej niż połowa mieszkańców naszych miast, miasteczek, wiosek. Wyobraźmy sobie, Toruń 160 tysięcy, niech będzie. Czyli zamordowanych jest więcej niż 80 tysięcy. W każdym mieście, w każdej wiosce, sobie przeliczmy, ja nie mówię, że w każdym mieście czy w każdej wiosce jednakowo były zabijane, tylko żeby sobie obrazić rozmiar tego, to jest jedno. Ale to jest straszna, straszna zbrodnia. Wyobraźmy sobie Aleppo, prawda? Czy inne miasta, tam gdzie jest wojna, w tym Iraku, czy w Syrii, czy gdzie indziej. I tam są mordowani ludzie. Ale chyba w Syrii ponad 200 tysięcy zamordowanych. To jest bardzo dużo. Ale ta Syria ma ileś milionów. A u nas zamordowanych dużo ponad 20 milionów. Nie pamiętam, może 26 nawet. A więc więcej, wyobraźmy sobie, jeszcze raz mówię, niech to nam się tak utrwali, więcej niż połowa każdego miasta to jest mord. To jest mord. I jutro mają te czarne manifestacje i czarne stroje. Myślę, że Polacy wszyscy powinni nosić czarne stroje jako żałoba po tym, co zostało dokonane. Ja jutrzejszy to czarny strój tak odbieram. To idą ci, którzy, no, pewno i nie jeden ten, co zabił też. I to jest żałoba nasza, polska żałoba po tych mordach. O tak bym powiedział. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie. Tak wtrącam tylko do tego, co słyszę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Ci, dyrektorze. Dziękuję
za taką
bardzo.
Refleksję. Z Bogiem.
Z Panem Bogiem.
A Pan Bóg nie da siebie szydzić. Zapyta się o to. Piąte nie zabijaj. Zapyta nas o to Pan. I wtedy nie będzie żadnych ani KODów, ani PO, ani żadnej partii. Nikt nam nie pomoże wtedy. Dziękuję serdecznie.
Bardzo dziękuję, ojcze. Szczęść Boże.
Dziękujemy za ten głos. No, padły tu liczby. No, myśmy tutaj też, gdybyśmy rzeczywiście te wszystkie wojny, które się odbywają, prawdopodobnie nie tyle zabito w wojnach ludzi, co w szpitalach, na salach operacyjnych, w białych rękawiczkach, prawda, istnień ludzkich. To jest prawda. I powinniśmy mieć tego świadomość. I sądzę, że to, co tutaj próbowałem powiedzieć, że próba teraz pozbawienia społeczeństwa polskiego tego, do czego dojrzała, nawet przez taki czarny poniedziałek, który nam się tu szykuje, bo słyszałem też w internecie, to wyczytałem, nie wiem na ile to jest prawda, że jak studenci pójdą z niektórych uczelni, to też będą zwolnieni, zajęci, usprawiedliwieni.
Nawet jakaś nauczycielka, słyszałem chyba w Poznaniu, średnią uczniów ze średniej chyba jakiejś tam szkoły też no chce właśnie zabrać na
ale to marsz. Ja myślę, że nawet próby nagłaśniania tego już niewiele zmienią w mentalności naszego obywatelskiego i demokratycznego społeczeństwa, które dorosło do tego momentu, żeby już nie tylko dyskutować, ale zaproponować nowe rozwiązania. I sądzę, że obecny parlament i jego reprezentacja pozwoli nam to, do czego społeczeństwo polskie dojrzało, w tych demokratycznych przemianach potwierdzić mądrą ustawą. Mądrą ustawą, w której zostanie wyważone to, co jest złe i naprawione i stworzone takie prawo, jeszcze raz to podkreślam, które będzie chronić nie tylko życie, ale będzie chronić matkę, rodzinę, czyli środowisko, w którym życie powinno być największą wartością, ale też z odniesieniem się do innych praw, bo wiadomo, jak się jedną ustawę przygotowuje, to ona zmienia wiele innych zapisów w innych ustawach i miejmy nadzieję, że to pozwoli stworzyć ogólnie takie prawo, które uwzględni zarówno prawo ludzkie, prawo wieczne, to prawo Boże i uwzględni to, do czego już dojrzeliśmy jako społeczeństwo polskie. I jedna jeszcze uwaga. Wydaje mi się, że najważniejsze to, co się w tej chwili dzieje, to są proporcje głosów. Wydaje mi się, że przy dyskusji o Trybunale jeszcze ta świadomość widać nie dojrzała. I próbowano z tego rzeczywiście zrobić na wiele miesięcy problem skłócenia. Ale przy prawie ochrony życia myślę, że natknęli się ci, którzy próbowali tutaj mieszać w głowach Polaków na wyraźny opór. I to na pewno nie jest sprawa tylko Kościoła, to jest sprawa społeczeństwa.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani.
Mówi Anna z Mazowsza.
Prosimy.
Ja chciałabym wnieść do tej dyskusji dwie sprawy. Jedną, pierwsza, to chciałabym prosić także gości w studio o nierozdzielanie prawa od moralności. Jest, ponieważ prawo oddzielone od moralności jest prawem barbarzyńskim i to jest oczywiste. Prawo stanowione musi być także oparte na aksjologii, na wartościach moralnych. I oczywiście to można rozwijać, ale chciałam tylko hasłowo to w ten sposób zakończyć. Natomiast jeśli chodzi o drugą sprawę, to sprawa jest bardzo poważna, zwłaszcza w Polsce. Mianowicie, ale także chciałabym prosić gości i dyskutantów w studio o nierozdzielanie prawa do ochrony czy prawa do życia od prawa do zdrowia. Dlatego, że jest rzeczą także oczywistą, że życie jest funkcją zdrowia. Kiedy kończy się zdrowie, człowiek umiera. W Polsce o tym jest cisza, kompletna cisza i prawo do ochrony profilaktycznej ochrony zdrowia w ogóle w Polsce nie istnieje. To jest barbarzyństwo. Nie chcę się tutaj wypowiadać w tej kwestii, jak stanowi Kościół. Myślę, że tutaj dyskutanci są lepiej poinformowani. W każdym razie chciałabym bardzo gorąco prosić, aby także katolicy, zwłaszcza naukowcy katolicy, nie rozdzielali prawa do ochrony życia od prawa do ochrony zdrowia. Zwłaszcza jeśli chodzi o profilaktykę.
Pani Anno, bardzo dziękuję. Myślę, że doskonale rozumiemy też te stawiane kwestie przez panią. Bardzo dziękuję. Bóg zapłać.
Bardzo serdecznie dziękuję. Tak, no muszę to uściślić troszkę moją myśl. Ja nie chcę rozdzielać oczywiście prawa od moralności. Pani Anna miała rację i ma rację, że te dwa porządki powinny być ze sobą spójne. Prawo powinno wynikać z moralności, natomiast moralność też jest kształtowana pod wpływem prawa. Całkowicie zgadzamy się, ale wiemy, że w określonych przypadkach prawo nie jest moralne. Znaczy, o to mi chodzi, że to rozdzielenie takie nasze prawa i moralności pozwala nam na to, że tak jak w tej...
Ja mogę się jako katolik do tego nie stosować.
Że ja się do nie, jeżeli to jest wbrew mojemu sumieniu, nie wbrew prawu Bożemu czy prawu naturalnemu, to takie prawo w sumieniu mnie nie obowiązuje. Prawa, które ustanawiali hitlerowcy, Niemcy w czasie II wojny światowej nie obowiązywały nas. Chociaż były ustanowionymi prawami. Więc jeszcze raz chcę powiedzieć, że oczywiście idealnie byłoby, gdyby prawa ustanowione i prawa moralne były spójne ze sobą, ale wiemy doskonale, że nie w każdym przypadku tak jest. Natomiast rozdzielanie tego pozwala nam na to, żeby prawo stanowione no wręcz bojkotować, jeżeli jest wbrew moralności. Więc dlatego to rozróżnienie jest o tyle istotne, ale zgadzam się, że to powinno być idealnie, może no będzie kiedyś, może, że będzie prawo.
Proszę, jeszcze ta druga kwestia, prawo właśnie do ochrony zdrowia, to też uwarunkowanie, taki czy inny dostęp mamy, tak długie kolejki, pewnie i to w jaki sposób pani Anna chciała
zasygnalizować. Ja też powiedziałem, że jeśli się zmieni ustawa dotycząca prawa do życia i ochrony, bo to są dwie różne rzeczy, prawo do życia, ochrona prawa do życia, to będą musiały się zmienić również zapisy w różnych innych ustawach i myślę, że wszystko pójdzie w kierunku tym, żeby uporządkować sprawy dostępu do usług medycznych, do korzystania z najnowszych osiągnięć medycyny, żeby nie tylko pozwalać tutaj tym, którzy naprawdę potrzebują pomocy, ale również działać profilaktycznie. Natomiast ja tylko jeszcze tu dodam, bo rzeczywiście mamy mało czasu i pewne skróty myślowe się pojawiają. Absolutnie zgadzam się z tym, co powiedział tutaj Zenon, że w wielu społeczeństwach europejskich jest takie dążenie, żeby zerwać zależność między prawem a moralnością. Oczywiście, że tak. Ale w prawie nie można zapisać moralności. Można zapisać prawa, które moralność potwierdza. Bo źródłem prawa musi być przede wszystkim prawo naturalne. I tego prawo żadne ludzkie nie może zlikwidować.
Jeżeli weźmiemy pod uwagę prawo naturalne, to weźmiemy zasady moralne.
To i jednocześnie weźmiemy zasady moralne, ale zawsze za moralnością kryją się pewne wartości, które mają swój kontekst kulturowy, swój kontekst pewnych tradycji, nawet religijny, no prawda? Inaczej jest chronione życie w państwach religijnie naznaczonych przez islam, a inaczej w państwach o kulturze prawa chrześcijańskiego i moralności chrześcijańskiej. Ale ta mentalność nie zmienia prawa naturalnego. Prawo stanowione może tylko potwierdzić prawo naturalne. A jeśli występuje przeciwko prawu naturalnemu, to na pewno wystąpi przeciwko moralności.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam, Radio Maryja. Halo?
No czekam.
My też czekamy na pani głos. Pani ma na imię?
Felicja.
Proszę bardzo, pani Felicjo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Felicja z Warszawy. Ja dzwonię na prośbę grupki starców, bo starcy twierdzą, że głosu nie mają. Oczywiście są przeciwni aborcji, ale wskutek naszej służby zdrowia będą musieli prosić o eutanazję, skoro nie będą chcieli popełnić samobójstwa, wieszając się na drzewie, jak profesor Weiss przed swoim szpitalem, z którego to właśnie wyszliśmy, bez możliwości dalszej rehabilitacji, bo kolejki są trzyletnie, w CKR w Konstancinie no dwuipółletnie, przychodnia przy ulicy Urle na przykład nie może nawet paznokcia obciąć cukrzykowi i grozi mu amputacja nogi. Opieka społeczna wskazuje na śmierć głodową. Sama tego doznałam, że 6 dni po wyjściu ze szpitala nawet kawałka chleba nie mogli kupić. Zwróciliśmy się do gazety, Wyborcza już o tym pisała, ale jaki jest wynik? Podnieśli opłatę aż o 40%. Ja ze swoim temperamentem badawczym pytam wszystkich chorych, niepełnosprawnych, starszych, jak oni się czują, jak można im pomóc. Opowiadają wówczas bardzo dużo, ale błagają, żeby broń Boże nie powiedzieć, kto to mówił, bo potem nikt im szklanki wody nie poda, nikt im nie pomoże. No może tutaj słyszeliśmy, żeby zwrócić się do wspólnoty parafialnej, może tam będą pomagać. No, nie wiem, no, mogłabym tu mówić...
Pani Felicjo, bardzo dziękuję. Jeżeli mogę, dziękuję. Jak pani nie wie, to znaczy, że no, tu warto może pomyśleć, czy ja żyję we wspólnocie parafialnej, w jaki sposób też funkcjonujemy i na pewno ci, którzy w tej wspólnocie żyją, nie pozostawią nas tak po prostu, czy od tak nas nie potraktują. No, to też jest problem, nie? Że, i ja myślę, że trzeba o tym też mówić, trzeba ten głos, żeby był słyszany, to jest szansa, jeżeli nawet dziś w mojej sytuacji się niewiele zmieni, może się zmieni, nie wiem, za dzień, za dwa, za miesiąc.
No i to o czym pani Felicja mówiła też, że ta wartość ludzkiego życia, to jest bardzo konkretny przykład, w jaki sposób ludzie są traktowani przez różne instytucje. Jak oceniana jest ich przydatność, użyteczność, jaka jest wartość
do kiedy
ich życia.
Jesteśmy w cenie.
Dokładnie.
Tak?
Więc to widać, że te osoby, które cierpią, to są te osoby, którym się wydaje, mają takie poczucie, że są niepotrzebne, że są tylko ciężarem dla innych, więc w Kościele nigdy takie słowa nie padną. Znaczy, wspólnoty Kościoła, jak możemy zobaczyć, caritas kościelna polega na tym, że właśnie ta wartość ludzkiego życia, tych najsłabszych, no jest, próbujemy, na ile to jest możliwe, tylko solidarnie tym ludziom pomagać. Jeżeli, to bardzo często to już jest tak,
potrzebujący jest uzasadnieniem naszego istnienia,
że,
tak?
Że okazuje się, że jak już nigdzie nie ma pomocy, no to wtedy wspólnoty parafialne, caritas kościelny, jakąś pomoc zawsze znajdzie dla drugiego człowieka, który tej pomocy potrzebuje. To świadczy o tym, jak bardzo wartość ludzkiego życia wewnątrz Kościoła, wewnątrz wspólnot chrześcijańskich jest doceniana. W innych przypadkach, no nie zawsze. Wiemy że ta pomoc, a na pomoc, no to jest takie oczekiwanie też, że we wspólnotach Kościoła ta pomoc
to
może być
uzyskana. Że to jest z jednej strony skandaliczne, tak, że trzeba czekać 3 lata na pomoc, bo tak długa jest kolejka, ale co w tej sytuacji, co możemy zrobić, jak to prawo zmienić, jak to... Jak tą zmianę wprowadzić, tak?
Ja myślę tak, że mało funkcjonuje w świadomości, my tego nie używamy na co dzień, a powinniśmy, że życie ludzkie jest procesem ciągłym. To nie jest, jak się już zacznie, to ono się już nigdy nie skończy. Nie można go przerwać i my wierzymy, że nawet jak ktoś odchodzi z tego świata, to jego życie nie kończy się, tylko się zmienia, jak występuje to stwierdzenie w prefacji przy świętej za zmarłych. Więc życie ludzkie jest procesem ciągłym. Czyli jeśli chcemy chronić życie dziecka, to musimy chronić również życie człowieka, który kończy swoje życie. Ale weźmy coś takiego jak na przykład medycyna paliatywna, czyli walkę z bólem. Do dzisiaj w Polsce jest to medycyna pomijana, tak jakby człowiek, ponieważ jest człowiekiem, to ma cierpieć. Jeszcze mu najlepiej dać ideologię taką, że połącz swoje cierpienie z Panem Jezusem i ofiaruj to za tych, którzy być może potrzebują nawrócenia, pomocy duchowej. Nie każdy jest zdolny do takiego pojmowania cierpienia. Niektóre cierpienie jest po prostu odbierające człowiekowi jego godność. Ja myślę, że na przykład dostęp do medycyny paliatywnej. Ktoś powie, dla mnie to jest najważniejsze, bo ja cierpię. A dostęp do tej medycyny jest w tej chwili bardzo ograniczony. Oprócz hospicjów, gdzie to jest dobrze postawione, to w domach cierpiący bardzo często nie mają nawet podstawowych środków uśmierzających ból. Bo nikt o to nie dba, nie ma nawet specjalistów. Ale o czym chciałem powiedzieć? Zmieniajmy właśnie mentalność poprzez to, że tak jak dla nas ważne jest dziecko, które już się poczęło, tak ważny jest każdy człowiek, który stoi, czy jest w tej ostatniej fazie już przed szczytem swojego życia, na który niedługo wejdzie i spojrzy w krainę Abrahama i na jego łono się przeniesie. Jest tak samo ważny. Co zrobić? Myślę, że jeśli zmienimy mentalność i patrząc inaczej na szacunek do życia dziecka, to na pewno zaprocentuje również w patrzeniu na osoby w podeszłym wieku. Na pewno.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Halo?
Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, zacznę mu duchownemu gronu.
Szczęść Boże.
Stanisław z Wrocławia.
Prosimy.
Ja mam pytanie do zacnego grona. Jak to jest z tym prawem naturalnym? Przecież prawem naturalnym jest to, że są usuwane pisklęta z gniazd, które w nadmiarze się wykluły. Są zagryzane, potomstwo ssaków jest zagryzane, jeżeli jest liczba nieodpowiednia albo jakieś warunki nie takie. No to chyba jest prawo naturalne. Człowiek jest takim samym zwierzęciem jak inne, tylko zamiast długiego, sprawnego ogona, na którym się może pobujać na gałęzi, ma tak zwany intelekt.
Panie Stanisławie, a kto usuwa te pisklęta z tego?
Rodzice. Rodzice. One nie mają przyrządów chirurgicznych, narzędzi, więc radzą sobie tak, jak umieją. Ale to jest, zdaje się, prawo naturalne. Tak mi się zdaje. Ja nie mam pewności, ale proszę o zweryfikowanie tego mojego być może naiwnego poglądu.
To wszystko?
I to by było na tyle. No, zazdroszczę ojcu Rydzykowi, że jeszcze nie zdąży wykręcić numeru, a już jest na antenie. Kłaniam się, pozdrawiam serdecznie, szczęść Boże.
Bardzo dziękuję. Nie ma co zazdrościć, bo to normalna rzecz jest. I nie widzę tutaj żadnej trudności, więc my myślę, że z tym, z tym tak jest. Jest szefem też stacji jednej, drugiej, więc to naturalne. Tak jak głos ojca w domu, głos matki, temu się w ogóle nie dziwimy. Bardzo dziękuję, panie Stanisławie. Drodzy księża, jak to wygląda?
No, kilka minut nam zostało, a problem, który poruszył pan Stanisław, to na osobną, na pewne rozmowy niedokończone spokojnie wystarczyłoby nam tematu. Co to znaczy prawo naturalne? Więc pan Stanisław podał przykład z życia zwierząt, prawo naturalne, czyli zachowanie zwierząt. Prawo naturalne to będzie też prawa fizyki, są też prawami naturalnymi. Natomiast człowiek podlega pewnym prawom, podlegamy siłę ciężkości, tym prawom naturalnym też, ale prawo naturalne w stosunku do człowieka jest inne, aniżeli w stosunku do natury. To znaczy, my mamy rozum i wolną wolę. I to są te dwie podstawowe kategorie, które wynikają z natury. Nasza wolność i nasz rozum to są też sprawy dotyczące natury, stworzenia. To życie nadprzyrodzone jest dodatkowo do tego, ale wolna wola i rozum na pewno są tym, co nazywamy naturą człowieka. I myślę, że my jako ludzie, posługując się prawem naturalnym, używamy naszego rozumu i naszej wolności, podejmując pewne decyzje, przewidując ich konsekwencje, podejmując pewne działania, które nie tylko są instynktem. Prawo naturalne to nie jest tylko zachowanie instynktowne, tylko używanie świadome naszego rozumu i naszej wolności. Więc ja myślę, że tak krótko, żeby tylko powiedzieć, że to nie chodzi o instynkt. My, ludzie, nie jesteśmy zwierzętami, które właśnie pisklęta wypychają, tylko używamy naszego rozumu, naszej wolności po to, żeby podejmować słuszne decyzje. Na tym polega prawo naturalne w stosunku do człowieka. To jest coś innego, aniżeli prawa fizyki i prawa dotyczące tylko świata zwierząt.
Czyli nie możemy stosować prawa wilków do naszego...
No właśnie nie. To byłoby zbyt uproszczone rozumienie prawa naturalnego. Owszem, te instynkty w nas są, ale ostatecznie my, ludzie, uważamy siebie za kogoś innego, aniżeli tylko zwierzęta.
Nie, że my, tylko my.
I to jest prawo naturalne w świecie,
innej sytuacji
w świecie człowieka. Więc to tak bardzo krótko, żeby pewne rozróżnienie prowadzić, że to nie chodzi tylko o instynkty, którymi żyjemy, ale o podejmowanie decyzji, które są rozumowe i wynikają z naszej wolnej woli.
No bo my też chyba nieustannie musimy sobie argumentować, tak jak księża podnoszą, to budowanie świadomości, tej świadomości odpowiedzialności mojej za moje czyny, stanowienia prawa, tak, relacji międzyludzkich?
Ja tu powrócę do tego, o czym już mówiliśmy. Pojęcie prawo naturalne jest bardzo pojemnym pojęciem i nie można go stosować w ten sposób, że jeśli używam prawo naturalne, to mi się zaraz z naturą kojarzy. Najpierw powinno mi się to kojarzyć z prawem, a nie z naturą. A prawo naturalne wobec człowieka tym się różni od innych praw naturalnych, które dotyczą całej rzeczywistości, że odnosi się to prawo naturalne do podstawowego prawa, jakim jest godność człowieka. I tylko człowiek ma tę godność. I jeśli mówimy o prawie naturalnym, to w wypadku człowieka wszystko, co z godnością człowieka się wiąże, jest w tym zakresie prawem naturalnym. Natomiast wszystkie inne prawa mówimy prawem natury. natury, bo my mamy rzeczywiście taką naturę, jak organizmy poszczególnych zwierząt, do których możemy się tam spróbować przyrównywać, jeśli ktoś chce. Ale prawo natury nie jest prawem naturalnym. Prawo naturalne wobec człowieka opiera się na jego godności osobowej i tylko dotyczy człowieka. I tego, co dotyczy człowieka, nie możemy zastosować do żadnego innego stworzenia. I tyle można by na ten temat powiedzieć, nie poszerzając oczywiście dyskusji.
Czcigodny księże, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziś byli z nami ksiądz profesor Jan Przybyłowski. Dziękuję.
Miło mi
i
bardzo.
I ksiądz doktor Zanon Hanas Paloten. Dziękuję. Dziękuję też Państwu za uwagę. Dziękujemy za podjęcie tematu. Za telefony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.